Portrety w Polskim Radiu Białystok.
Etnograf, historyk, redaktor, wydawca, animator kultury, dyrygent chóru cerkiewnego, pedagog, założyciel i kustosz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziewodach. Doroteusz Fionik, miłośnik i propagator historii regionalnej. Stworzył tomy bibliografii, monografii wielu parafii, encyklopedię duchowieństwa. Z cyklu Portrety zapraszam do wysłuchania reportażu o Doroteuszu Fioniku.
Jest w życiu taki moment, kiedy człowiek widzi to, co za nim, że to był słuszny wybór. Jeśli widzę wokół siebie rodzinę, bo dzieci się nie oszuka, dzieci przyjmują pasję rodziców wtedy, kiedy widzą, że to jest autentyczne, że to wychodzi od ich serca i duszy i to gra wtedy. I to jest fajnie, wtedy można żyć dla twórczości.
Mąż to człowiek orkiestra, ja to gdzieś tam z tyłu orkiestry, a tak naprawdę jeśli chodzi o tą działalność w muzeum, w stowarzyszeniu, to ja te tyły zabezpieczam, czyli ewentualnie pomagam w sprawach zaopatrzenia albo też jakieś tam związane z noclegami i tak dalej. Ludzie przejeżdżają, też muszą gdziekolwiek mieć tak realnie się gdzieś spocząć. No to ja.
Właśnie jesteśmy w kuchni, gdzie gotuje się pyszny obiadek.
No mam nadzieję, że pyszny, żeby pasowało wszystkim i w dużych ilościach. To jest ważne. W każdej chwili może jakiś gość wpaść, głodnego nakarmić, przenocować. No i tak to się dzieje u nas.
Dom Fioników to dom otwarty?
Jak najbardziej myślę. Nawet tak czasem zaskoczenie otwarty, bo nie zawsze wiem o wszystkim, kto otwarcie lub mniej lub bardziej zapowiedziany przybędzie w nasze progi. No ale to tak da się przyzwyczaić do tego.
Mój tato już w tym roku ma 53 lata. Moim zdaniem to jest człowiek orkiestra, bo zajmuje się tak naprawdę wszystkim jakby związanym z kulturą i z popularyzowaniem kultury, czyli wydaje książki, pisze książki, zajmuje się muzeum. Tato skończył szkołę rolniczą w Bielsku Podlaskim. Tam zaczął się zajmować kulturą białoruską. Co prawda nie miał lekcji białoruskiego, ale zaczął się zajmować kulturą białoruską. Zaczął prowadzić i współprowadzić różne zespoły. Tato po tym, jak skończył szkołę rolniczą, został na ziemi przodków i został rolnikiem też na własnych gruntach. I po dziś dzień dalej prowadzi działalność rolniczą. Jeżeli chodzi o muzykę, tato jest samoukiem tak naprawdę. Uczestniczył w paru ogniskach muzycznych, ale przede wszystkim jest samoukiem i ma w tym ogromne doświadczenie. Skończył również prawosławne seminarium duchowe w Jabłecznej. Po seminarium zaczął uczyć religii w szkole w Bielsku Podlaskim. Był również dyrygentem chórów parafialnych w Augustowie, a później w Widowie.
Chłopcy prawie że dorośli są. No i wyrośli na tym, na stowarzyszeniu, na muzeum, na działalności, na żemerwie, na tym, że non-stop goście w poprzednich latach z Białorusi, tam setki osób rocznie się przywalało, że tak powiem. Przesiąknęli dokładnie tym wszystkim, co się dzieje wokół stowarzyszenia, w stowarzyszeniu, samym skanseniem w domu. No chyba tak to normalne, że każde dziecko jakby jest w takim kręgu, a nie innym i potem tym nasiąka. No i mam nadzieję, że gdzieś tam to pozytywnie w ich dorosłym życiu się wybije.
Śpiewałem Leciobusią.
Leciobusią, dzieciniatka. Dobra?
Stasia, zaczynasz.
Ja zaczynasz?
Tak, zaczynasz.
Leciobusią przez Wolę.
Historia, etnografia, kultura, muzyka, śpiew i tańce i oczywiście jeszcze rolnictwo to są główne pasje twoje.
Mam satysfakcję z tego, że tym, czym się zajmuję, to pokrywa się z moimi edukacjami, z tą drogą wyborów różnych szkół. Bo technikum rolnicze, potem seminarium duchowne, potem studia historyczne, muzealnicze, to wszystko jakby w moim życiu plonuje. To, co zostało rzucone, ono dalej wydaje plon. Plany twórcze są dalekosiężne. Najlepiej lubię to się zamknąć w tym warsztacie, bo to jest warsztat, który tato mój, budując ten dom w latach 80., zamyślił, że tutaj będzie mój warsztat blacharski. Bo mój tato jest rzemieślnikiem, blacharzem. No i jak każdy rzemieślnik myśli, że jego syn będzie kontynuował zajęcie ojca. No więc tutaj nawet...
Zamiast blachy są książki.
Siła podprowadzona, jak widać. Tak, ja też jestem rzemieślnikiem, tylko w innym wymiarze. To jest mój warsztat pracy. Zamiast młotków i kowadła i różnych wyginarek, wkrętarek i tak dalej, chociaż też lubię troszkę pomajsterkować, to są tutaj książki, dokumenty, to, co jest potrzebne do tworzenia książek historycznych, publicystyki i innych rzeczy takich budujących naszą tożsamość. Tutaj się stworzyło ponad 100 książek tak naprawdę. Książką też jest każdy numer Bielskiego Gościńca, bo to jest almanach, który wymaga naprawdę kilkumiesięcznej pracy z różnymi autorami, z różnymi tekstami, bo Bielski Gościniec to jest almanach popularno-naukowy, więc ma swoją specyfikę. Też mamy duże archiwum audio, kasety sprzed 30-40 lat, nawet szpulowe jeszcze. To są nagrania archiwalne i nasze już w tradycyjnego folkloru, ale także historii mówionej.
Życie z takim człowiekiem jak mój tato tak naprawdę nie jest łatwe. Trzeba do tego cierpliwości i czasem zrozumienia. Tato robi przefajne rzeczy, myślę. Także człowiek czasami myśli, że nie da rady, ale dalej życie go prowadzi. I fajnie jest właśnie odnaleźć się w tym świecie, który tato jakoś tam stworzył. Ten świat jest również moim i mojej rodziny i myślę, że ja i kolejne pokolenia będziemy dbali o kulturę i kultywowali dalej to, co robi tato i reszta mojej rodziny.
Miejsce tworzy człowieka i człowiek tworzy miejsce. To chyba to, że urodziłem się w Studziwodach, w miejscu stworzonym przez najważniejszych ludzi na Podlasiu w nowożytności, a to jest rodzina Siechieniewiczów. Ktoś by powiedział, nie, Chodkiewiczowie, Sapiehowie i wszystkie te rody Radziwiłłowie to byli najważniejsi. I oczywiście nie można ich zasług też umniejszać, ale... tak wszechstronnych i tak daleko widzących w perspektywie ludzi jak Siechieniewiczowie w XVI wieku na Podlasiu nie było. To miejsce mnie stworzyło i jestem potomkiem Siechieniewiczów. To daje mi taką chyba wszechstronność, bo spojrzenie takie trochę obiegowe, jakieś już wyświechtane słowo, człowiek renesansu. To wszystko też trzeba konstruować, trzeba też myśleć perspektywicznie naprzód i myśleć o wielu ludziach, wielu miejscach. Dlatego nasze działania ze Studziwód wychodzą szeroko poza, bo niektórzy to się zajmują tylko małą ojczyzną, tak? Ich mała ojczyzna to ich wieś na przykład, ich miejscowość i oni wszystko tam walkują, co mogą z każdej strony o tym. To dobrze, bo to są fachowcy w tej dziedzinie. My jakby staramy się stwarzać taką tkankę organiczną, dawać dla ludzi, którzy szukają, którzy na przykład przychodzą do nas, mam książkę, napisałem książkę o swojej miejscowości, no, ale nie wiem, jak to wydać, jak to zredagować. Wpisujemy się w pewne fenomeny, na przykład odrodzenie ziemi telatyckiej. Kto wiedział do tej pory, co to takiego ziemia telatycka? Dzisiaj to jest dla ludzi zorientowanych jedna z najważniejszych małych ojczyzn na Podlasiu.
Były takie chwile i są jeszcze takie chwile, kiedy po prostu myślę, mógłby sobie chociaż ten raz odpuścić, mogłabym sobie zostać w domu, ale jak się pojedzie, to już tak się myśli, nie, no w sumie fajnie, że się pojechało. Jest ciężko, wiadomo, ale jak się człowiek przyzwyczai, jak się człowiek zapozna z tymi wszystkimi takimi starymi babkami, które tak wesoło śpiewają, no to wiadomo, wesoło jest pojechać do takiej wioski, pośpiewać, potancować.
Te wszystkie pieśni starszych pań, podlaskich tych śpiewaczek, również umiesz?
No, większość raczej tak. Może niektórych nie, no bo wiadomo, nie jestem w stanie wszystkich zapamiętać, ale większość tak. Najbardziej to ja lubię wszystkie te festiwale typu tam po Majowej Rosi, Oleń Poboru Chodzic, bo zawsze jest taka atmosfera, zawsze jest tak samo, czuć taką moc w tym wszystkim, białoruską moc taką. Nie wiem, jak to określić, tylko białoruską moc, która do wszystkich wtedy wchodzi i jest fajnie. Warsztatów mamy w sumie sporo, ale największe takie, znaczy najpopularniejsze warsztaty muzeum to są Lato z Tradycją. To właśnie się odbywa zazwyczaj w lipcu, wtedy dzieci przyjeżdżają, na przykład malują na szkle, robią rzeczy ze słomy, jakieś zabawki albo coś, z gliny robią garnki, a na koniec idą na pole i mają zarzynki.
Śpiewasz, tańczysz, koleżanki z klasy, ze szkoły nie zazdroszczą ci, że ty tak aktywnie uczestniczysz w tym takim życiu kulturalnym?
Niestety nie, w sumie to większość nawet mi współczuje, że nie mam czasu na życie. Ale mimo tego jestem dumna ze swojej rodziny, ze z tego, że mam takiego super tatę, bo no, kto normalny ma taką rodzinę, która śpiewa, gra, tańczy i ma taki super muzeum.
Początki 35 lat temu muzeum już ma. W 1986 roku po śmierci wujka Jakuba Kondraciuka, który był samotny i zapisał mi w testamencie ziemię wraz z domem zbudowanym w okresie międzywojennym. W spadku stałem się pełnoprawnym właścicielem tego domu, mając 18 lat w 1986 roku. I to był ten taki początek, że wymyśliłem sobie, 18-letni uczeń technikum rolniczego, że będę miał swoje muzeum w tym domu. Będę robił, zbierał eksponaty od sąsiadów, bytu codziennego. Tak to powstało. Miałem wspaniałych kolegów w technikum rolniczym, z którymi tworzyliśmy Białoruski Teatr Poezji Parnas przy Klubie Białoruskim w Bielsku. Wtedy w liceum białoruskim w Bielsku była taka sytuacja trochę niesprzyjająca niezależnym działaniom białoruskim, a w technikum rolniczym mogliśmy robić co chcemy w sferze białoruskiej, chociaż mnie tam też prześladowano, ja mogę ubiegać się o status osoby pokrzywdzonej przez władzę komunistyczną. Najważniejszą osobą w technikum rolniczym dla mnie była polonistka, pani Jadwiga Petkiewicz. Kiedyś, pamiętam, zadała nam znaleźć utwór poety, prozaika regionalnego i przygotować albo recytację, albo omówienie. Wybrałem wiersz Wiktora Szweda, Ja narodził się Białorusom. Wyrecytowałem ten wiersz na lekcji języka polskiego po białorusku. Pani Jadwiga pochwaliła mnie przed całą klasą, że to jest przykład, jak należy szanować swoje. Postawiła mi piątkę z plusem nawet. Koledzy też byli podbudowani. I do dziś wspominam panią Jadwigę jako właśnie tą osobę ważną dla mojego przełomu takiego właśnie tożsamościowego.
W ramach muzeum działa zespół folklorystyczny Rzymrwa. Zajmuje się on kulturą, tradycyjnym śpiewem, tańcem podlaskich Białorusinów. Działają w nim przede wszystkim moi koledzy, którzy są tam tak naprawdę od maleńkości, od przedszkola można powiedzieć. Kieruje zespołem moja ciocia wraz z moim tatą. Jeździmy na koncerty, ale to myślę, że jest mniej ważne. Jeździmy na wieś, wodzić korowody i pokazywać i oddawać te pieśni dla ludzi, od których je braliśmy w różnych ekspedycjach. Oprócz tego przy muzeum działa kapela imienia Piotra Juszkiewicza i właśnie ją prowadzi też mój tato. Bęben, skrzypce, akordeon to właśnie jest skład tej kapeli.
Nasze muzeum w tym domu Kondraciuków, to prababcia Anastazja Kondraciuk z dziećmi zbudowała ten dom. Stało się takim miejscem spotkań dla grona przyjaciół, a potem to już pewne doświadczenia, uczenie się na przykładach innych, bo warto podglądać, co robią inni. Tak naprawdę my byliśmy jednymi z pierwszych takich muzeów społecznych. Niewiele było jeszcze w 80-tych latach czy na początku 90-tych takich miejsc. Dzisiaj nie poszliśmy w takim kierunku rozbudowywania się w materię może. Nie stworzyliśmy jakiegoś dużego skansenu. Mamy dwa domy. Jeden Kondraciuków, dom wiejski ze Studziwód i drugi dom mieszczański Antychowiczów z początku XIX wieku. Bo kultura Studziwód to jest taka wiejsko-miejska, przedmieście bielska historyczne i dlatego ta kultura mieszczańska tutaj też jest takim ważnym akcentem. Tworzymy muzeum w ludziach. To miejsce, a też my, wychodzący do ludzi dosyć szeroko, bo przecież też nasze kontakty z białoruskim Polesiem, to oddzielna historia, stworzyło taką sieć przyjaciół Studziwód, liczącą setki osób tak naprawdę. I to jest kapitał. I to jest największa satysfakcja, że ci ludzie, którzy się przewinęli przez to miejsce w różnych okolicznościach, w różnych formach, są osobami wartościowymi w naszej kulturze, tworzą, sami są twórcami w różnych dziedzinach i dla nich ta kultura duchowa, kultura podlaskich Białorusinów, tradycyjna kultura muzyczna, historia małej ojczyzny jest ważna i pierwszoplanowa. Przeszliśmy z naszymi korowodami, chociaż korowód to nie w sensie jakiegoś tam pochodu, bo to tak się kojarzy dzisiaj. Korowód to bierzemy się za ręce i chodzimy w krąg i śpiewamy pieśni. To jest korowód tradycyjny. Przeszliśmy z pieśniami tradycyjnymi, z tańcami chyba ponad 100 miejscowości, tak sobie policzyłem, pewnie chyba tak jest. Pamiętam tegoroczne nasze chodzenie z wołoczebnikami. Nie będę mówił o wszystkim, powiem tylko o pewnym wydarzeniu, które przeżyliśmy w tym roku. Pojechaliśmy do wsi Nowosady, parafii Jałówka, gmina Michałowo, położonej kilometr od granicy, żeby śpiewać stare wołoczebne pieśni, zarejestrowane ponad 100 lat temu tam przez Michała Fedorowskiego. Pieśni zarejestrował w Nowosadach. Na szczęście Jan Karlowicz do pieśni Fedorowskiego napisał nuty, więc mogliśmy to odtworzyć, bo zapisów nie ma audio. No i jak nas ludzie tam przyjmowali. Starsze kobiety, które z dzieciństwa pamiętają wołoczebników, ze łzami w oczach tak naprawdę nas przyjmowały, jakby to wrócił do nich ten świat ich młodości. I to jest taka nauka dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci. Ten most międzypokoleniowy, nam udało się go przerzucić, żeby to pokolenie naszych dzieci też miało ten bagaż tradycji, prawdziwej tradycji, nie scenicznej. Na scenie obrzędu nie da się tradycyjnego stworzyć, tylko pokazać się da. Ale stworzyć to można na polu w czasie święta Jerzego, Jurja, z korowajem.
I wy to robicie.
Obchód żyta. Zasiany na własnym polu, które potem to żyto kosimy kosą, sierpami żniemy i przy tym jest i nauka dla młodych, że ten chleb ciężko, bo to nie jest taki pokaz, a my kosimy na przykład 20 setnych, czyli albo 30 setnych, trzecia część hektara, cały dzień, pot się leje, słońce grzeje. To zboże trzeba wymłócić cepem. To niekoniecznie to robić, ale to jest potrzeba, świadomość, że tak powinno być. No i kultywowanie ziemi. Jest to bardzo ważne, żeby nie sprzedawać bezmyślnie swojej ziemi, tak jak to robią moi sąsiedzi ze Studziwód, a dzisiaj ludzie szukają przecież takiego azylu na wsi.
Jajny, bejno, jajny.
U nas w domu specjalnie nie śpiewano, ale rodzice zabierali mnie często do domu Homaniuków na takie koleżeńskie spotkania. Tam śpiewano, tam Borys Owerczuk grał na akordeonie i to chyba było takie bardzo ważne. W takim dzieciństwie, gdzie siedziałem pod stołem i słuchałem, jak śpiewają ładnie i jak grają. Potem nauka w Ognisku Muzycznym w Bielsku akordeon, ale to było związane z chęcią stworzenia zespołu, który będzie grał na zabawach. I stworzyliśmy w Studziwodach zespół, gitara prowadząca, basowa, perkusja, organy. I to była nasza kapela. Graliśmy na zabawach w Studziwodach, na jakichś wyprawkach takich. To było krótko. Potem trochę gitara mnie tak zafascynowała. Tworzenie pieśni pod gitarę, autorskich albo na wiersze różnych autorów, ale przeważnie białoruskich. Śpiew tradycyjny to przyszedł troszkę później. Potem był ten okres nauki w seminarium duchownym, to muzyka cerkiewna, chór i potem już lata 90. To jest właśnie te odkrywanie muzyki tradycyjnej. Przy różnych okazjach, tutaj takie obozy etnograficzne, historyczne, towarzystwo historyczne organizowało we wsiach nadnarwiańskich, jeździliśmy tutaj z grupą licealistów z Hajnówki i zapisywaliśmy pieśni, z tego powstał potem Podlaski Śpiewnik z nutami pracowaniu Stefana Kopy. Ze Stefanem Kopą wydaliśmy potem jeszcze pieśni gminy Orla, a potem to już właśnie organizowanie grupy Diweryk, to były lata 96-97, śpiewacza grupa już tradycyjnego śpiewu, już wtedy siostra zaczęła też się tym interesować, Ania. No a potem to już Żemerwa, 2003 rok, spotkania tam po Majowej Rosie, i Oleń Poboru chodzić, żniwne spotkania, kiedy zaczęliśmy do Studziwód zapraszać, zwozić wykonawców tradycyjnego folkloru, praktycznie wszystkich możliwych, jacy wtedy jeszcze byli tutaj na ziemi hajnowskiej, bielskiej, siemiatyckiej. Mamy dzięki temu potężne archiwum audio zapisów, bo jeździliśmy i w teren. To właśnie taka ewolucja trochę. Dzisiaj gramy tańce tradycyjne na żywo. Możemy uczyć młodych. Rzeczy, które stworzyliśmy, nie przepadną. To, co zbudowaliśmy przede wszystkim w duszach ludzkich, umysłach młodych ludzi, że daliśmy alternatywę, że kultura tradycyjna to nie jest jakiś taki folklor, który tylko starsi ludzie i to na scenie, a my pokazaliśmy dla młodych, że to jest żywe, że to jest fajne, że swoja historia, ta najbliższa, to też jest ciekawa i najważniejsza. Patrząc na swoje dzieci, to mnie utwierdza właśnie, że taka droga, którą wybraliśmy, jest dobra, jest słuszna i potrzebna.
Opowiadał o sobie Doroteusz Fionik. Mówili również Elżbieta Fionik oraz Maksim i Teisa Fionik. Za uwagę dziękuję Anna Petrowska.
Portrety w Polskim Radiu Białystok.